Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia i prośba o to, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie. Zauważyłam, że moje prośby o subskrypcję, już coraz bardziej profesjonalnie wypowiadane, też zaowocowały tym, że coraz więcej z Was obserwuje Sekielski Brothers Studio, przynajmniej ja sobie przypisuję tak te moje prośby do tego sukcesu. Prośba, abyście komentowali nasze rozmowy i odcinki na YouTubie. I żebyście wspierali nas również na portalu Patronite. Dziś porozmawiamy sobie o terapii grupowej. Agata Piotrowska, psychoterapeutka, jest gościem Farbowania Życia.
Witam, dzień dobry.
Postanowiłam Cię zaprosić i porozmawiać o terapii grupowej, bo nie ukrywam też, że znamy się prywatnie i Ty zajmujesz się terapią grupową, ale też bardzo dużo komentarzy się pojawiało pod różnego rodzaju odcinkami, w których ja w międzyczasie coś tam opowiadałam, na przykład, że na terapii grupowej dowiedziałam się czegoś i pojawiały się te komentarze i pytania też o terapię grupową, bo to jest trudna sprawa. Dlaczego terapia grupowa jest tak trudną sprawą? Od czego zacząć w ogóle dyskusję o terapii grupowej?
No jest trudną sprawą, dlatego że grupy zazwyczaj wywołują w nas lęk. Jest to lęk związany z tym, jak jesteśmy odbierani, czy będziemy zaakceptowani. I myślę, że to jest jakby takie pierwsze uczucie, które gdzieś przychodzi, kiedy mamy się w tej grupie znaleźć. Przede wszystkim w grupie ludzi, których nie znamy, których intencji nie znamy, prawda? Których historii nie znamy, nie są nam bliscy. Trudno jest wtedy przewidzieć reakcję i tego się obawiamy. Więc to nie jest jakby pierwszy wybór, tak, który się dokonuje.
No, czasem jest nawet bardzo ciężko zdecydować się na psychoterapię indywidualną albo nawet dobrać tego terapeuta. Czasem błądzimy, czasem jesteśmy w tej terapii, tak sama wiem po sobie, bo głupio nam zrezygnować, a czasem na przykład rezygnujemy, bo nie odpowiada nam psychoterapeuta albo na przykład czujemy się lepiej i uciekamy. Ja mówię o swoich doświadczeniach, bo jestem teraz w trzeciej psychoterapii, a z poprzednich dwóch po prostu sobie poszłam, bo już się poczułam lepiej. Więc skoro jest tak ciężko nam nawet podejść do terapii indywidualnej, to co mówić o grupie? Ona wywołuje strach i lęk, tak jak mówisz.
Wywołuje strach i lęk, bo jakoby tutaj tych terapeutów wtedy na grupie jest dużo więcej niż ten jeden. Prawda? Znaczy to są jakby interakcje, które się uruchamiają, jest ciężej to kontrolować, jest właśnie trudniej jakoś przewidywać. W takiej terapii indywidualnej jeden na jeden, kiedy też terapeuta zajmuje się tylko nami, tak? Jest to takie bardzo gdzieś też jednostronne. Myślę, że jest takie wyobrażenie, że jest bezpieczniej po prostu, tak? Że z różnymi rzeczami wtedy jakoś jest łatwiej się odsłonić, opowiedzieć. Kiedy siedzą też na grupie inne osoby, też trudniej jest się otwierać, dlatego ten proces jakby takiego otwierania się w grupie jest często trochę dłuższy niż w terapii indywidualnej, ale też nie zawsze, bo to też bardzo indywidualna sprawa, kto na taką grupę przychodzi.
A kiedy się na przykład zdecydować albo rozważyć to, czy powinniśmy udać się na terapię grupową? Czy można podejść do tego takim łatwym myśleniem, że indywidualna mi za mało pomaga, to jeszcze sobie dołożę grupę? Ja nie ukrywam, że tak miałam, że biorę się za projekt pod tytułem stanąć na nogi i projekt stanąć na nogi, najdelikatniej rzecz ujmując. Więc byłam w terapii indywidualnej i stwierdziłam, że jeszcze terapię grupową sobie zrobię, żeby mieć takie combo. Czy to za dużo jest czasem?
Ja jakoś myślę, że to jest właśnie bardzo indywidualna sprawa, bo są takie sytuacje, w których i terapia indywidualna, i grupowa dają najlepsze możliwe efekty. Czasami jest tak, że lepiej zostać w terapii indywidualnej, a czasami jest tak, że lepiej z tej terapii indywidualnej przejść do grupy. Myślę, że to jest też bardzo ważna kwestia związana z tym, no i jaką pacjent podejmuje decyzję z własnym terapeutą. To jest też kwestia jakby ich relacji, zaufania, prawda, jakoś tego, no co w trakcie też procesu terapeutycznego no wskazuje na to, że na przykład jest dobrze byłoby, tak, jakoś popracować w grupie. Tak i pytasz jakoś, dlaczego grupa miałaby to być. Myślę, że grupa jest taką też często dobrą odpowiedzią na pytania związane z tym, co nie udaje nam się w relacjach interpersonalnych. Dlaczego jakoś no mamy takie poczucie, że te relacje, które tworzymy, czy w których jesteśmy, są niesatysfakcjonujące, że jakoś, nie wiem, wciąż towarzyszy nam odczucie jakiejś samotności, mimo tego, że ludzie są jakoś wśród, tak, że jesteśmy wśród ludzi, że ludzie są wokół. Więc no, terapia grupowa jest bardzo dobrym miejscem na to, żeby zacząć rozumieć też siebie na tle innych, no ale też innych, tak, wobec nas. To jest takie dobre miejsce do tego, żeby się temu przyglądać.
O tym, co się dzieje na grupie, jak wygląda ten proces, za chwilę sobie porozmawiamy, ale tak, nie mam notatek i staram się pilnować tego, żeby nie wprowadzić zbyt dużego chaosu, bo że zawsze mam chaos, to wiem, już się z tym pogodziłam. Ale jeszcze chciałam dopytać o to, bo wskoczyło mi takie pytanie w międzyczasie. Mhm. Czy może być tak, że idzie się na przykład na terapię grupową, a nie jest się w indywidualnej, albo na przykład terapeuta odradzi terapię grupową, albo jest się w dwóch i to jest za dużo? Rzeczywiście to wszystko zależy od nas. I jak to zmierzyć, jak to zbadać? Nie? Czy tego nie jest za dużo albo za mało?
Znaczy to tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że to jest kwestia takiej no też diagnozy i oceny, której pacjent dokonuje ze swoim terapeutą. Zdarza się oczywiście tak, że osoby, które przychodzą do takiego pierwszego kontaktu, w dosyć krótkim czasie na przykład trafiają do grupy. Przechodzą takie no kwalifikacje czy kilka spotkań takich diagnostycznych i jakby terapeuta uznaje, na przykład terapeuta właśnie, który pracuje z grupami, że to jest osoba, która skorzysta na takiej terapii grupowej i włącza tak, taką osobę do grupy, która już trwa albo do grupy, która się tworzy. Znaczy ja akurat pracuję w takim podejściu, że rzadko łączę terapię indywidualną i grupową. Raczej, jeżeli pacjent idzie do grupy, to już nie ma tego kontaktu indywidualnego, a jak jest w indywidualnej, to nie korzysta z grupy.
A z czego to wynika, takie decyzje i takie podejście w takim nurcie, żeby właśnie nie mieszać, żeby nie było za dużo?
To nie do końca chodzi o to, żeby nie było za dużo, tylko chodzi też o to, żeby pacjent jednak na przykład nie wynosił takich, czy nie omawiał rzeczy, które są dla niego trudniejsze, nie wynosił tego jakby w relację indywidualną z pacjentem, prawda? No bo jeżeli już omówi to w tej bezpieczniejszej relacji z terapeutą, przepraszam, tak? Jeżeli to omówi w relacji z terapeutą, to już nie wniesie tego do grupy, prawda? I wtedy nie będzie korzystał jakoś z tego, co ta grupa może jednak dać, prawda? Bo grupa jakby no daje tych spojrzeń więcej, uzmysławia jakby no więcej, prawda, niż w tej relacji jeden na jeden. Tam te różne procesy albo dzieją się czasami dużo później, albo czasami nie dzieją się w ogóle, prawda? No bo jednak inni ludzie nas uruchamiają. Możemy to jakby zaobserwować, prawda, jak reagujemy na poszczególne osoby. No to też jest bardzo, prawda, takie ważne, no bo na przykład jakoś oznacza, że reagujemy bardziej przez pryzmat tego, jakie mamy wyobrażenie na temat takich, a nie innych ludzi, prawda? I jakby zakładamy ich reakcje i też mamy od razu bardzo określony stosunek do nich, wywołując tym samym dynamikę relacji, prawda? Więc no, w takiej indywidualnej terapii tego nie zaobserwujemy, a że trudniej się otwierać przed grupą ludzi niż przed jedną osobą, to wtedy taki pacjent często właśnie tak jakoś ucieka z tym, co trudne, do indywidualnej terapii, nie próbując jakoś podjąć wyzwania i jakiegoś takiego przełamania się, żeby jednak być z ludźmi w tym, dopuszczać ludzi.
No właśnie, to jest to trudne, mimo że w trakcie procesu w terapii grupowej jesteśmy otoczeni, jesteśmy razem z ludźmi, którzy zmagają się z czymś podobnym, z czym my się zmagamy, więc to doświadczenie i takie poczucie, że nie jest się samemu, może bardzo pomóc, ale mimo to jest trudne.
Tak, bo myślę, że tutaj też jakoś ważne jest to, żeby powiedzieć, że my jesteśmy bardzo zdeterminowani grupami, odkąd przychodzimy na świat. Tutaj jesteśmy w grupie, jaką jest rodzina. I od tego, jak ta grupa funkcjonuje, jaki jest w niej klimat emocjonalny, jakie są wartości, jak się do siebie odnosimy, to wszystko wpływa na to, jak my konstruujemy takie swoje wyobrażenie na temat świata, ludzi, tego, jak ludzie, nie wiem, reagują na różne rzeczy, prawda? Dziecko też jakby pod wpływem tego, co jest, na co rodzic na przykład reaguje aprobatą, no, wzmacnia te zachowania, na to, że to, co jakoś wiąże się z dezaprobatą, próbuje jakoś wycofywać, prawda? No to też jest jakby bardzo taka istotna kwestia, bo na przykład to może prowadzić do tego, że jeżeli w takiej przykładowej rodzinie, no jakoś nie lubi się złości, prawda? Albo złość jest jakąś trudną bardzo emocją i się jej nie wyraża i dziecko jakoś uczy się tego, że wyrażanie złości jest nie za fajne, jest no jakoś niebezpieczne dla całej rodziny, prawda, że jest za to jakoś, no nie wiem, karcone albo wzbudza się w nim poczucie winy, to się z tym wycofuje, prawda? I zaczyna tą złość tłumić. Więc no jakby no kończy się tym, że właśnie bardzo często taka tłumiona złość owocuje depresją. Tak? I że jakoś potem bardzo trudno jest tą złość wyrażać, no i to się jakoś pokazuje w grupie, tak? Że właśnie ja nie wiem potem, czy w tej grupie nie wydarzą się takie rzeczy, które na przykład wzbudzą we mnie złość i ja się zezłoszczę i na przykład doświadczę odrzucenia, jakiegoś, nie wiem, linczu, prawda, czy jakby czegoś podobnego, no bo tego się spodziewam po świecie, po ludziach. No i jakby wchodzę z tym w grupę, więc się boję, prawda? Że jak będzie za blisko, że jak się pojawią emocje, no to ze strony tych ludzi również spotka mnie coś takiego oceniającego, karzącego, tak? I gdzieś na końcu jakieś odrzucenie.
Czy to jest w takim razie naturalne, że nawet właśnie jak wchodzimy w ten proces grupowy, to taka pierwotna i podświadoma potrzeba jest tego, żeby nas polubili? Ale nie muszą, bo... No bo są nam bliscy teraz w tej terapii, ale potem nie będą. Ja na przykład tak miałam taką gigantyczną potrzebę, żeby mnie wszyscy polubili, bo miałam ją zawsze w każdej takiej towarzyskiej sytuacji. I przynajmniej sama ze sobą wiedziałam, że tak, mam tendencję do tego, żeby robić show. I miałam to od dzieciństwa, żeby być takim błaznem nawet. I wiedziałam, że to jest we mnie bardzo silne i w związku z tym, że nie bardzo umiem rozmawiać o emocjach albo jakichś takich szczerych rzeczach, tylko potrafię robić show, to ja się w to uzbroiłam i bardzo z tym walczyłam i powiedziałam to od razu, że ja wiem, że to mam i że to jest kuszące, ale spróbuję inaczej. I to było takie bardzo trudne, żeby nie nieść tej swojej no, mechanizmu obronnego, nie? Na tę grupę, tylko usiąść i przestać się, zdjąć tą maskę. No, zdjęcie maski jest chyba trudne.
Bardzo, bardzo jest trudne. W ogóle takie myślę, że to się jakoś łączy z takim poczuciem obnażenia, tak? Jakimś takim trochę takim poczuciem bycia przejrzanym, prawda? To jest takie nieprzyjemne dość uczucie. Myślę, że to też jest takie, że to jakby z tym się wiąże ten lęk przed grupą, ponieważ no, tam jest też trudniej kontrolować właśnie to, jak się jest odbieranym, prawda? Bo ludzie nas widzą i często nas widzą inaczej, niż my sobie wyobrażamy. I to jest czasami szokujące. Bo bywa tak, że i myślę, że nie, wcale nie rzadko, że jednak mamy takie poczucie, że to, co my wiemy o sobie, czy to, jak my myślimy o sobie, jest właściwie tożsame z tym, jak jesteśmy widziani, jak jesteśmy odbierani. a tymczasem okazuje się, że często to jest przepaść. I jakby takie odkrywanie tego i właściwie jakoś takie konfrontowanie się z tym, że ludzie widzą, co my próbujemy przykryć na przykład, prawda? Albo jakoś widzą to, co skrywamy, jest takim wręcz momentami przerażającym doświadczeniem. Właśnie takiego bycia jakoś przejrzanym z czymś, co jest na przykład takie bardzo delikatne, jakoś chronione, z czymś takim bezbronnym, tak? Co chcemy właśnie tymi różnymi, tak jak ty nazwałaś, maskami, chcemy to przykryć, ochronić, żeby jakoś nie być właśnie zranionym. Myślę, że to jest chyba taki główny motyw, tak? Że po prostu się wszyscy boimy jakoś być zranionymi.
Grupa nie jest zbiorem przypadkowych osób, prawda? To nie jest tak, że po prostu się zapisujemy, jest, nie wiem, tam 15 miejsc czy 12 miejsc, po prostu każdy się zapisuje. Są też konsultacje indywidualne przed grupą i okazuje się, że tam się dobiera jakimś kluczem. Można w ogóle, psychoterapeuci mogą zdradzać ten klucz dobierania osób do grupy, czy nie bardzo?
Myślę, że to nie jest jakaś tajemnica. To jest oczywiście to, znaczy zdarza się, bo to też należy powiedzieć, że tych grup jest w ogóle bardzo wiele różnych, prawda? Są grupy otwarte, zamknięte, tematyczne, oparte na procesie, grupy długoterminowe, krótkoterminowe. Jakby tu oferta jest bardzo szeroka, prawda? Ja akurat cały czas uczę się i prowadzę takie grupy raczej małe i to są grupy rzeczywiście, do których ten dobór nie jest taki przypadkowy. Ważna na przykład, to co ja mogę powiedzieć jakoś ze swojego punktu widzenia, to, że ważna jest różnorodność. Tak, żeby jakoś na takiej grupie były też różne osoby, żeby one mogły też maksymalnie jakby korzystać z tego, żeby obserwować różne sposoby reagowania, prawda? Różne sposoby podejmowania życiowych tematów, rozwiązywania życiowych trudności. I ja jakby w tę stronę.
Czyli może być tak, że na przykład jedna osoba w grupie bardzo szybko będzie potrafiła mówić o tym, co czuje, a inna osoba otworzy się przy kolejnym dopiero spotkaniu i one nawzajem...
Albo za 20 kolejnych spotkań.
Albo za 20 kolejnych spotkań i one mogą sobie nawzajem czerpać z tych swoich zachowań. Ta osoba, która właśnie ma problem z mówieniem o emocjach, może podpatrywać tę osobę, która nie ma z tym problemu. A ja na przykład jako osoba, która nie miała problemu, poszłam tam tak bardzo nago mentalnie. I jak widziałam, że ktoś ma problem z tym, żeby się otworzyć, to chciałam jakoś tak pomóc, nie? Jakby powiedz to, będzie ci lżej, ale wiem, że to jest bardzo trudne i myślałam o tym, że może kurczę, jak ja tak się nie wstydzę i opowiem, to tej osobie będzie trochę łatwiej, że może też się otworzy. Tak działa właśnie ta współpraca w grupie?
Tak, znaczy czasami to jest tak, że może to nie jest o takie po prostu, prawda, że właściwie właśnie na takiej zasadzie, powiedz, będzie ci lżej, prawda, bo czasami to jest bardzo różnie przeżywane przez taką osobę, prawda, ona może być jakby na tyle jednak jakoś przestraszona takim właśnie odsłonięciem siebie, że może się też poczuć wyciągnięta na siłę, prawda, jakoś taka przyparta trochę do muru. Znaczy to jest też super ważne, właśnie to jest, jakoś tutaj zahaczamy trochę o ten proces, prawda, że twoja intencja jest jak najbardziej dobra, prawda, i jakoś gdzieś chcesz pomóc, a może być to odebrane czy przeżyte przez tę drugą osobę jako jakaś taka napaść, prawda, czy jakoś nieuszanowanie właściwie tego, że ona coś wybiera i na razie wybiera to. Ale to pokazuje właśnie, że ten proces w tu i teraz się toczy, prawda? Dlatego to jest takie też super, super ważne w terapii grupowej, żeby się skupiać na tym, co tu i teraz. Prawda? Bo jak się ten proces gdzieś tak rozprasza, a to jest taka pokusa, żeby jednak mówić o tym, co na zewnątrz, że jest jakoś łatwiej mówić o tym, co na zewnątrz, niż jakoś przyglądać się właśnie temu, co się dzieje w tym, co tu i teraz, między nami właśnie. To dopiero wtedy jest jakoś taka wartość z tej terapii grupowej, żeby właśnie wiedzieć, dlaczego się do tej osoby zwracamy, jak się do niej zwracamy, bo oprócz tego, że mówimy konkretnymi słowami, treścią, prawda, która jest słyszalna, to jeszcze do tego tak używamy całej tej wymowy, która jest takim, no trochę taką metawymową, prawda, że to dlaczego właściwie ta osoba nas, w nas wzbudza takie uczucia, dlaczego nas męczy to, że ona milczy, prawda, jakby od razu...
Albo dlaczego nas irytuje, że jest zbyt rozgadana.
No właśnie. Tak?
To też ciekawe rzeczy się obserwuje.
Bardzo. I to jest właśnie, może powiedzieć, ten sens, czy ta siła terapii grupowej, że nabywamy takiej no, coraz większej wiedzy na temat tego, jak my w tym świecie się układamy z ludźmi, jak ich odbieramy, co nam pasuje, co nie i dlaczego tak jest. Jest bardzo, bardzo ciekawe.
Jak jest z tym procesem, który zachodzi w grupie? On ma jakiś taki moment rozpędzenia, jest albo jakiś taki początek, wiesz, jak w opowiadaniu, nie? Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Mhm. To jak jest z tym procesem? On uruchamia się w momencie, kiedy grupa już się zintegruje i wszyscy są bezpieczni? To ma jakieś ramy, to działa? Czy to po prostu wynik obserwacji tego, jak grupa pracuje i czym to się kończy?
To jest, znaczy ja mam trochę takie poczucie i to jest raczej też kwestia taka no już zbadana mhm. na wiele sposobów, że no ten proces tak naprawdę jest od samego początku, prawda? Tylko może jakoś jest mniej wyrażany wprost. Oczywiście grupa też potrzebuje ze sobą pobyć, poznać się, więc trochę tak jak mówisz, jest ten wstęp, tak? Że jest ten wstęp, on bardzo różnie trwa. Jest bardzo dużo lęków, tak, które na początku jakoś trzeba trochę tak przepracować, przejść, prawda, jakoś tak się poznać.
No wstyd jest przede wszystkim na początku.
Pewnie. Wstyd właśnie jakaś taka no, obawa. No, to jest też takie bardzo ciekawe, bo przeważnie też na początku w takich sytuacjach uruchamiamy takie swoje najbardziej... że tak powiem, właśnie te skuteczne metody radzenia sobie. Czyli tak jak powiedziałaś, prawda, wchodzisz, jesteś, tak, masz tą opcję bycia tak w show, no i zapewne to zrobisz, tak. Nawet jeżeli będziesz jakoś próbowała bardzo to powstrzymać, no to jest jakby najbardziej taka automatyczna reakcja, że jakby radzimy sobie w sposób, który nam się sprawdzał, który jest najbardziej nam znany. I jest taki no, przetestowany już, więc jakoś tak początki są właśnie takie trudne, tak? Jakby oswajanie jest trudne i to jest też ważne, żeby właśnie jakoś wtedy ta rola też terapeuty jest myślę taka ważna, żeby dać takie poczucie i bezpieczeństwa, jakoś takiego dobrego miejsca, żeby no, też te osoby miały takie poczucie, że to jest dobre miejsce mimo wszystko, tak? Że nie jest to miejsce, w którym się spotykamy po to, żeby zrobić sobie krzywdę. Więc jest ten wstęp i tak jak mówię, on bardzo różnie trwa i jakby różnie grupy, w zależności od tego, jak są skonstruowane, wchodzą w ten proces i on się toczy, prawda, w bardzo różny sposób. No oczywiście potem zaczyna się jakby pogłębiać, no bo im lepiej się te osoby, prawda, znają, im bezpieczniej się ze sobą czują, im bardziej się obserwują, no to pojawiają się właśnie emocje, prawda.
Są jakieś takie ogólne zasady, jeżeli chodzi o terapię grupową dotyczącą wszystkich rodzajów grup, tak zwany kontrakt, nie? Który się podpisuje albo który się omawia na początku, że nie wynosimy tych informacji i tak dalej. Są takie ogólne zasady każdej grupy?
No, zasada poufności myślę, że dotyczy absolutnie chyba wszystkich grup i jakby możliwie w każdym podejściu. Wydaje mi się, że to jest w ogóle podstawa, która jest niezbędna do budowania jakiegokolwiek zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie. To, że te historie, które tam padną, czy sytuacje, które się tam wydarzą, zostaną jednak tam. Więc jakby nie możemy opowiadać, prawda, przychodząc do domu, a wiesz, tam tak. U mnie na grupie to jest taki i taki, prawda, i... To jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć takie poczucie właśnie bezpieczeństwa w grupie, więc to jest na pewno zasada, która jest no, nadrzędna, ale no, ja też pracowałam w różnych grupach i takich grupach właśnie bardziej takich ustrukturalizowanych, mm-hmm. tak, i w grupach warsztatowych. i od pewnego czasu, szczególnie w tych warsztatowych grupach, umawialiśmy się po prostu z grupą na kontrakt, który oni chcą zawrzeć, czyli jakby na zasady, które dla nich są ważne. Zasada poufności znajdowała się zawsze. I zawsze to było to, co było wnoszone przez grupę i przez nas. Natomiast no, różne są zasady, tak? No, raczej to są też zasady związane z taką z dbaniem o to, żeby ten proces nie był zakłócany, czyli tak wyłącza się telefony, prawda? Nie skroluje się telefonów na grupie, prawda? No, są grupy, w których tak jakoś się mówi o tym, że nie wolno oceniać, prawda? Że się przychodzi punktualnie. No ja akurat nie mam takich... Mhm.
No właśnie, są takie, że nie wolno oceniać, nie wolno komentować, ani dawać dobrych rad. Różnego rodzaju są obostrzenia, ale to zwykle jakby grupa też musi sobie wypracować te wspólne zasady, jak będzie funkcjonować.
Tak. To jest kwestia właśnie też jakby podejścia, czy tego, co ta grupa właściwie ma dać, prawda? No bo te grupy się między sobą różnią. Jakby no mam takie poczucie, gdybym miała taką dać tutaj, nie wiem, narzucić, prawda, nie wiem, zasadę, że nie wiem, nie oceniamy, prawda, no to też w jakimś sensie, czy nie wiem, nie dajemy rad, nie oceniamy, no to już jakby też wpływam w jakimś sensie na to, że no, ten proces się czasami swobodnie nie może toczyć, albo też jeżeli komuś się zdarzy, to może poczuć się tak jakoś wystraszony, że, prawda, że jakoś, no to jest taka kwestia.
Czyli to zaufanie ta poufność jest najważniejszą rzeczą spajającą grupę, że jesteśmy tutaj, teraz,
tak. To jest intymne. Dla mnie tak, bo myślę, że tutaj też warto zaznaczyć, że terapeuci pracują bardzo różnie. I terapeuci mają zasady, które są dla nich ważne i wprowadzają je i wiedzą po co. I to jest jakby kwestia po prostu indywidualnej pracy terapeutów. Ja tych zasad może nie mam aż tak dużo, ale no po prostu gdzieś tak ta poufność dla mnie jest tutaj chyba taka najważniejsza.
A jaka właśnie jest ta różnica? Bo wspomniałaś o tym, że grup jest bardzo dużo, są różne czasy trwania tych grup. I ja tak sobie myślę, że pierwsza rzecz, jaka mi tam przyszła do głowy a propos terapii grupowej, to że jakby najbardziej taką popularną albo istniejącą w świadomości jest terapia grupowa w sprawie uzależnień, nie? Alkoholizmu, który u nas w Polsce ma się niestety świetnie i że jeżeli chodzi o alkoholizm, uzależnienie od alkoholu, to i ta dostępność jest największa i to jest takie najbardziej popularne. Czy to jest tak, że w przypadku właśnie nałogów grupa ma dużo silniejszą moc niż na przykład w przypadku, nie wiem, depresji? Czy to jest tożsame, a tylko wynika to z tego, że alkoholizm jest popularny w Polsce i jakby najwięcej ofert jest, jeżeli chodzi o jego leczenie?
To jest bardzo trudne pytanie, bo to jest jakby znowu bardzo takie relatywne. Ja pracowałam w lecznictwie odwykowym, pracowałam z grupami osób uzależnionych i te grupy są po prostu też, jakby jak ja pracowałam, to też trochę było no jeszcze takie, że tak powiem, trochę stare podejście. To się zmienia bardzo teraz w ogóle w psychoterapii, też podejście do uzależnień i rozumienie w ogóle uzależnienia. Natomiast wtedy, kiedy ja pracowałam, to jednak te grupy były takie bardzo oparte na strukturze, na zadaniach. Natomiast to, co było dla... trochę o tym myślę, że to, co było takie bardzo ważne dla wszystkich pacjentów lecznictwa odwykowego, to przede wszystkim to, że mogli się tam poczuć zrozumiani. Zrozumiani, że gdzieś ten wstyd, który się wiąże z chorobą alkoholową, ale nie tylko, bo w ogóle z uzależnieniami, które tak, no, są jakby z zasady po prostu takim upośledzeniem w kontroli impulsów różnych, no, że gdzieś to brzemię takiego strasznego wstydu rozpraszało się jakby w doświadczeniach innych ludzi. Gdzieś takie zrozumienie głębokie na ich nawzajem, prawda, dawało takie poczucie przynależności, bycia właśnie zaakceptowanym też z tą częścią siebie, która jest bardzo ułomna, prawda, jakoś zraniona też, przestraszona, że to było gdzieś tam przyjmowane. Natomiast pracowało się wtedy trochę nad tym inaczej. No teraz to już się też myśli, znaczy ja może będę mówiła bardziej o sobie, że też jakoś o uzależnieniu myślę w kategoriach jednak, no właśnie, jakichś traum, tak, bardzo trudnych doświadczeń relacyjnych, prawda, gdzie ten alkohol czy
skąd
jakaś
się
inna
bierze?
Tak, substancja pomaga po prostu radzić sobie z tym, co w środku. A w środku zazwyczaj są jakieś uczucia.
Tak. A przed grupą też tak przyszło mi do głowy, że nie ma co udawać. Na pewno to może jest takie silniejsze, jeżeli chodzi o nałogi, uzależnienia, no bo tam jest 10 takich cwaniaków jak ja, ale tak chyba przed każdą grupą za bardzo nie ma co udawać, no bo wszyscy widzą, że doskonale znają ten mechanizm, albo doskonale znają takie sytuacje, takie wytłumaczenia, że, tak, że, no, że bajki i kity to można wciskać innym ludziom, nie?
Tak, to jest właśnie ten element tak bycia zdemaskowanym, prawda? To tak jak o tym mówiłyśmy, że no, to jest i trudne, ale to też przynosi ulgę, prawda? No bo jak się gdzieś ma takie poczucie, że można przestać już trochę udawać, prawda? Czy można przestać jakoś iść w to, co jest, no jakoś było takie przystosowawcze, ale na przykład jednak w toku życia staje się obciążające i mało przystosowawcze i na przykład no, nierozwojowe, bo widzimy, że to nie jest strategia, znaczy tutaj myślę strategia, ale nie myślę o czymś, co robimy świadomie, prawda? Że to jest taka bardziej nieświadoma strategia wchodzenia w relacje, no nie przynosi nam tych satysfakcjonujących i bliskich relacji. No to grupa nam pomaga to zrozumieć i próbować to jednak zmieniać, tak? Czy jakoś inaczej interpretować ludzi, inaczej trochę widzieć siebie w tym. No i to no buduje taki, to jest taki, mi się kojarzy to z takim bardzo trójwymiarowym obrazem siebie, że można siebie przeżywać i wewnątrz i trochę mieć większą świadomość tego, jak jesteśmy widziani na zewnątrz, tak, i jakby bycia świadomym tego, że mamy i fajne cechy, które są, nie wiem, które nas do ludzi zbliżają, ale mamy też takie, które nas oddalają od ludzi, że to jakby pozwala nam zbudować taki bardziej realny, adekwatny obraz siebie w relacjach z innymi, ale też zobaczyć ludzi właśnie jako takie nie tylko, nie wiem, dobre i złe jednostki, do czego często mamy tendencję, prawda? Tylko że ludzie też są bardzo, bardzo różni, że mają lepsze i gorsze momenty, że ich zachowania są podyktowane różnymi motywami, ale też, że często w ludzkich zachowaniach nie chodzi o nas. I że to jest też takie bardzo odciążające, że jakoś sobie możemy pomyśleć, że to nie o nas i że nie wszystko nas dotyczy.
Tak, tylko że to jest o tej osobie, która się tak zachowała. A to też jest taka ulga, jak już wiem po sobie, jak wreszcie skumałam, przerobiłam i długo, długo nad tym pracowałam, że czyjeś zachowanie nie jest przeze mnie.
Tak.
I nie jest o mnie, bo gdybym była jakaś tam fajniejsza, ładniejsza, super ekstra coś, to byłoby inaczej. No nie. Znaczy jestem jaka jestem i tutaj, wiesz, dodawanie sobie albo odejmowanie też nie, no nie pomogłoby, nie? I w tym też grupa pomaga. Jak jest z tym czasem, że są krótkoterminowe grupy, jak to się rozdziela i dlaczego? Że są krótkoterminowe, długoterminowe, to zależy też od nurtu uzależnienia, znaczy zaburzenia uzależnienia, czy od czego?
Tak, to w dużym stopniu zależy właśnie też od nurtu. Mhm. W dużym stopniu zależy od tego, jak kto pracuje, jakie ma zadania spełniać ta grupa. No grupy w terapii uzależnień takiej no, ambulatoryjnej, cały, że tak powiem, cykl grup. Nie wiem dokładnie, jak jest teraz, ale jak ja jeszcze było mi to bliskie, to wtedy cała taka terapia trwała około 2 lat. I wtedy przechodziło się przez różne typy grup. od takiej najbardziej wstępnej, która się jakoś mocno opierała na psychoedukacji, czy jakby takim uczeniu się w ogóle tego, co mi jest, dlaczego ja tak, a nie inaczej.
Żeby zrozumieć jakoś, co się wydarzyło, że wszedłem w nauk.
Dokładnie, że to jest takie też często, to już często daje takie poczucie jakiegoś takiego w ogóle nazwania sobie rzeczy, uporządkowania sobie rzeczy w głowie. Już przynosi jakąś ulgę, prawda? Że to nie jest tak, że jestem jakiś po prostu dziwny, tylko że no to już jakby to już jest nazwane, jakoś można coś tak jakoś zacząć się tym opiekować. Więc to był i taka grupa psychoedukacyjna była grupą krótką, prawda? Tam się jakoś niewiele skupiało na procesie, prawda? Przychodził terapeuta, dawał jakiś wykład na jakiś temat, przyjmował pytania, rozwiewał wątpliwości. I można powiedzieć, że te grupy po prostu potem jakby nabierały na takiej właśnie głębokości, intensywności. No ale tam się raczej też pracowało nad różnymi, że tak powiem, zagadnieniami związanymi właśnie z tym funkcjonowaniem w uzależnieniu. Są grupy warsztatowe, prawda, które na przykład trwają nie wiem, przez weekend, prawda? Czyli na przykład 3 dni, po parę godzin i jest jakiś określony temat, nad którym się pracuje.
I tam też może zajść proces? To też może być
jasne.
Skuteczne w 3 dni?
Jasne, jasne. Oczywiście, że tak. Znaczy bardzo, jest to bardzo intensywne też doświadczenie, prawda? No, jest się ze sobą wiele godzin, prawda? Porusza się gdzieś jakieś takie bardzo też intymne, osobiste kwestie, które uruchamiają uczucia. Te osoby są ze sobą, prawda, wchodzą ze sobą w relacje, słuchają siebie, mają, my od samego początku mamy wobec siebie jakieś odczucia, prawda. Ten proces, tak jak mówię, on się od razu uruchamia. Więc w grupach warsztatowych też bardzo wiele się wydarza, bardzo myślę, osoby korzystające z takiej oferty warsztatowej bardzo korzystają. Często jest to też świetny jakoś wstęp do tego, żeby sobie oswoić
tak,
w ogóle.
Czy tak? Iść na taką grupę długoterminową. No.
Dokładnie, że to jest takie, można tak trochę sobie zasmakować tego, sprawdzić, czy to jakoś smakuje, prawda, jak to no, fajnie, jeżeli ma się po tym dobre doświadczenie, jakoś takie poczucie, że to było bardzo, nie wiem, może było trudne, ale też wartościowe i jakoś można z tego czerpać. Więc są takie grupy warsztatowe weekendowe, są różnego rodzaju treningi interpersonalne, prawda, które nie wiem, czasami takie grupy nie wiem, wyjeżdżają gdzieś ze sobą na tydzień, prawda, i są w takich sesjach całodniowych.
No to jest proces 24 godziny na dobę, nie?
Tak, to też jest bardzo intensywne doświadczenie. No a też są grupy, które trwają na przykład, nie wiem, rok. Tak, grupy roczne, grupy dwuletnie, ale są też takie grupy, które nie mają terminu zakończenia i trwają latami, prawda? Więc tutaj to jest wszystko właśnie zależne od tego, jak to pracuje, bo czasami jest tak, że w grupie jest się długo.
Można mieć za długo, w sensie, że to rozleniwia, czy nie idzie proces, czy nie ma postępów. Czy idę na grupę, jest mi bezpiecznie, będę sobie chodzić co tydzień na 2 godzinki i taka kontrola, nie? Przecież chodzę na grupę, trzymam to w ryzach.
To też jest bardzo takie...
Indywidualne?
Indywidualne. Ja sobie trochę tak lubię już myśleć o tym w taki sposób, że no... Grupa staje się też takim trochę środowiskiem dla dbania o higienę psychiczną, prawda? Że jest też jakimś takim dobrym miejscem, do którego możemy się udać z różnymi swoimi przeżyciami i mamy poczucie, że jakoś tam ze wszystkim jesteśmy przyjęci. I czasami jest tak, szczególnie jeżeli ma się te doświadczenia na przykład z własną grupą, taką pierwotną, rodzinną, nie najlepsze, to czasami ten proces takiego, to się mówi, takiego korektywnego doświadczenia emocjonalnego wymaga naprawdę czasu. I takie 2 lata mogą być za krótkim czasem. I czasami trzeba dłużej, prawda? Ale jeżeli ktoś ma na tym skorzystać i ma to przynosić wymierne korzyści w życiu, w relacjach, w tym, że na przykład znacząco obniża się takiej osobie poziom lęku, we wchodzeniu w relacje, w korzystaniu w ogóle z życia, nie? W chodzeniu na koncerty, w pójściu do restauracji i swobodnym zjedzeniu posiłku bez stresu, czy lęku, czy napięcia, że nie wiem, ktoś widzi, jak ja jem, prawda? No bo jakby to są takie, prawda, jakby
no różne
kwestie,
lęki, no, różne,
tak, które ta grupa jako takie dobre doświadczenie grupowe pozwala przenosić na grunt życia i to bardzo dobrze wpływa, ale czasami musi potrwać. Czasami się tego nie da tak dobrze poczuć w jakimś takim krótszym czasie. Dlatego myślę, że też dobrze, że takie grupy są, które nie mają tego terminu zakończenia i dają pacjentom tą możliwość no, korzystania jakoś tyle, ile jakoś potrzebują. No, ale też myślę, że jest taki czas, że trzeba.
No właśnie, bo też grupę można chyba przegiąć, nie? Że skończyłam, dobra, jedną grupę, to się na drugą zapiszę, na inną i...
Tak, temu to bym się raczej no, przyjrzała.
Ale są tacy pewnie, którzy chcą jakby non-stop być w grupie. Ja pamiętam, że jak kończyłam terapię grupową, która trwała pół roku i była taka intensywna raz w miesiącu, to miałam panikę, nie? Co dalej? Że jak ja mam żyć bez mojej grupy, nie? I jest taki lęk, no i co, ja mam teraz iść sama? No i no trudno, no. Wyniosłam bardzo dużo i musiałam iść sama, ale jest taki lęk, że to bezpieczne miejsce trzeba opuścić i wyfrunąć z gniazda.
No to może właśnie nie był czas jednak, no. Prawda, do końca. To znowu jest bardzo indywidualna kwestia, bo czasami jest tak, że ta grupa, no jest, czy te grupy kolejne, w które się wchodzi, no jakoś zastępują w ogóle życie rodzinne i towarzyskie. I na przykład to jest tak, że to jest jedyna grupa, czy to są jedyne grupy, w których człowiek czuje się bezpiecznie i potrzebuje te grupy zaczynać kolejne i kolejne. Trochę w takiej substytucji takiego środowiska rodzinnego i bliskich relacji, no bo to jednak jest też bardzo takie skontrolowane, prawda? To jest godzina czy tam półtorej godziny w tygodniu, prawda? To też znowu zależy od grupy. No i czasami to trochę tak właśnie powoduje, że jednak wszystko tam się, prawda, dzieje, ale już jakby na zewnątrz trochę się to nie dzieje. No ale to znowu można w procesie jakoś grupowym jakoś próbować badać, omawiać, odnosić i jakby właśnie dzięki temu jakoś to cały czas sobie oglądać i sprawdzać.
A może być tak, że możemy na przykład za wcześnie pójść na grupę? Ja tak sobie dzisiaj myślę o tym, że dziś trochę inaczej bym tę grupę odebrała, inaczej by mi się tam pracowało, bo już dużo więcej wiem o sobie z terapii indywidualnej, z pracy pomiędzy terapiami, bo to jest też, to nie jest tak, że godzinkę pogadamy z terapeutą raz w tygodniu i hej, no to jest ciężka tyrka na co dzień. I wiem, że na inne rzeczy pewnie zwróciłabym uwagę, inne łatwiej przyjęła, znaczy nawet nie chcę powiedzieć, że się męczyłam, ale była to dla mnie bardzo trudny proces, taki, że naprawdę odkrywanie siebie i odkrywanie swoich deficytów i lęków, no było tego bardzo, bardzo dużo, ale i myślę, że dzisiaj już trochę inaczej bym do tego podeszła na takim większym poziomie świadomości siebie. Może być tak, że pójdziemy za wcześnie na grupę. Albo w złym momencie?
Tak, myślę, że może tak być, że jakby i też jakoś myślę o tym czasami w takim kontekście bardziej też błędu kwalifikacyjnego. Ale też mam taką myśl, że w jakimś sensie nawet ten proces, prawda, o którym teraz powiedziałaś, no on jednak coś...
Tak, był. Znaczy był tak, prawda? Hardkorowy, że dzisiaj sobie myślę, że byłoby mi tak lżej, nie?
Na pewno.
No przeorało mnie, to wtedy było strasznie ciężkie, a dzisiaj już troszkę jestem taka 2 lata mądrzejsza, no to jest dużo, jeżeli chodzi o to. I dzisiaj miałabym taki lajcik, nie?
No na pewno inaczej, prawda, no bo to jakby to ma też kluczowe znaczenie, w jakim momencie życia się w taką grupę wchodzi i po co właściwie się tam wchodzi, ale no myślę, że z każdej grupy jakoś się coś wynosi. I pewnie gdyby nie ta grupa, to też by coś tak. może się nie wydarzyło, prawda? Albo jakichś wniosków byś nie miała, prawda? Coś by tam jakby, no, że zapewne coś wniosła. Natomiast no, na pewno, gdybyś teraz weszła jakby w kolejną, no to już pewnie jest zupełnie...
Albo mogłabym tam się mądrzyć na przykład, nie? Też jest takie ryzyko, że miałabym pokusę właśnie nie robienia show, tylko mądralińskiej, bo już 70 odcinków programu o zdrowiu psychicznym nagrała mądrala i no, jest takie
tak,
ryzyko.
Tak, to jest taka pokusa. No. Zdecydowanie. Mhm. No, znaczy to też jest często tak, że to jest właśnie to, za czym się chowamy. No, bardzo często lubimy się chować za intelektualizacją, prawda? Czy właściwie za tym, no, że tutaj już jesteśmy bardzo świadomi, różne rzeczy wiemy, prawda? Ale też mówimy to po to, żeby ktoś nam tego nie powiedział. Prawda?
Tak, tak, tak,
tak. Mówimy, ja wiem, że ja to mam, tak, to już jest odkryte, prawda? I nie musicie mi tego mówić. Prędzej czy później grupa powie jeszcze coś innego, czego jeszcze nie przewidzieliśmy, więc to jest prawie pewne, ale trochę to takie jest, że no wchodzimy właśnie z takimi różnymi swoimi założeniami, że ja to teraz będę, prawda, coś.
Można sobie zostawić na progu te założenia swoje.
Można sobie zostawić i myślę, że to jest właśnie najfajniejsze. Prawda? Że właśnie nie po to jakby chyba tam idziemy, żeby znowu jakoś tak. przejąć kontrolę, bo to jest czasami takie no, bardzo już odtwórcze, kiedy tak wciąż tą kontrolę chcemy mieć. A jak tak się trochę jakoś pozwolimy w ten proces sobie zanurzyć, oczywiście to nie jest świadome, ale no to płynięcie z tym nurtem jest chyba najciekawszą podróżą, jaką można sobie w życiu zafundować. Tak, oj, myślę tak, o tym.
Tak. Że... Terapia grupowa i ten proces jest czymś niesamowitym. To jest po prostu dla mnie to było bezpieczne miejsce, bardzo bezpieczne miejsce, w którym mogłam poznawać siebie i ćwiczyć i próbować otoczona bezpiecznymi, czułam się bezpiecznie, otoczona troskliwymi ludźmi. To jest chyba to. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo ważne. Ja również bardzo dziękuję.
Za to usystematyzowanie wiedzy na temat grupy. Mam nadzieję, że nasi widzowie będą zadowoleni z tego odcinka i że trochę udało nam się opowiedzieć, ale też to zależy. To wszystko jest indywidualne. Podobno to jest ulubione powiedzenie psychoterapeutów. To zależy.
Tak, tak. No to niestety to jest prawda.
Tak. Dziękuję bardzo.
Bo to wszystko zależy.
Dzięki.
Dziękuję bardzo.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.